Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mam dziś 10 stycznia. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studię realizujący audycję Grażyna Chmurska i Enguerrand. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej przygotowany przez Katarzynę Zawicką i Marka Brzezińskiego, kącik europejski Stefana Rygera, kronikę salony i wystawy Piotra Błońskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn o muzyce ze świata Agnieszki Kumor. A oto skrót najważniejszych wiadomości. W Kolumbii według wszelkiego prawdopodobieństwa uwolniono z rąk komunistycznej partyzantki porwane przez nią przed kilkoma laty dwie zakładniczki. Prezydent USA Bush kontynuuje wizytę na Bliskim Wschodzie. W Warszawie z szefem polskiego MSZ-u Sikorskim spotkał się wiceszef dyplomacji rosyjskiej Kislak, a w Pradze premierzy Tusk i Topolanek. Rozmowy dotyczyły głównie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W USA zwiększają swój kontyngent w Afganistanie. Szwajcarzy zamierzają ustawiać na alpejskich trasach narciarskich radary mające ograniczyć prędkość, co zapatrzywszych zwolenników białego szaleństwa. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Markiem Brzezińskim. W Kolumbii według wszelkiego prawdopodobieństwa uwolniono z rąk komunistycznej partyzantki porwane przez nią przed kilkoma laty dwie zakładniczki. Pośredniczy w tym procesie prezydent Wenezueli Hugo Chavez. Miały być wypuszczone na wolność bliska współpracowniczka Isabel Betancourt, Clara Rojas oraz Consuela González. Jak się właśnie dowiadujemy, prezydent Chavez już rozmawiał telefonicznie z zakładniczkami, które przed chwilą zostały uwolnione i lecą helikopterami Czerwonego Krzyża do stolicy Wenezueli Caracas. Kontynuując wizytę na Bliskim Wschodzie, prezydent USA George W. Bush przybył do Ramalli i spotkał się tam z przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Wczoraj rozmawiał w Izraelu z premierem tego kraju Ehudem Olmertem. Zapewnił obu przywódców, że jeszcze za jego kadencji jako prezydenta Stanów Zjednoczonych do stycznia przyszłego roku zostanie podpisane porozumienie pokojowe między Izraelczykami a Palestyńczykami. Zapowiedział też podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Abbasem utworzenie i uznanie przez USA niezależnego państwa palestyńskiego. Stwierdził, że, cytuję, tak samo jak Palestyna miałaby być ojczyzną narodu palestyńskiego, to Izrael powinien być ojczyzną narodu żydowskiego. Koniec cytatu. Powiedział też, że nadszedł czas podejmowania trudnych decyzji. Zaapelował do Arabów o wyciągnięcie ręki w stronę Izraelczyków. Dokonał nominacji na stanowisko specjalnego amerykańskiego nadzorcy nad wprowadzaniem przez Izraelczyków i Palestyńczyków mapy drogowej. Został nim generał William Fraser, szef sztabu głównego wojsk amerykańskich. Większość komentatorów sceptycznie jednak zapatruje się na realną możliwość podpisania porozumienia. Konflikt palestyńsko-izraelski jest bowiem zadawniony i głęboki. We wtorek w Gazie przeciwko wizycie Busha manifestowały setki Palestyńczyków z przekreślonym słowem terroryści, fotografiami amerykańskiego gościa oraz izraelskiego premiera Ehuda Olmerta. W Jerozolimie z kolei tysiące zwolenników nacjonalistycznej prawicy izraelskiej demonstrowały swój sprzeciw wobec jakichkolwiek ustępstw terytorialnych. Na transparentach przeczytać było można m.in. Bush, przeczytaj Biblię, Bóg dał ziemię Izraela narodowi żydowskiemu. I Jerozolima jedna i niepodzielna. Innym ważnym celem wizyty amerykańskiego prezydenta w regionie jest powstrzymanie wzrostu wpływu Iranu w państwach arabskich. Waszyngton pragnie także uspokoić państwa wokół Zatoki Perskiej, zapewniając je, że USA czuwa i nie opuści ich w chwili zagrożenia ze strony Iranu. Uważa się, że prezydent chce w ten sposób naprawić szkody wywołane publikacją raportu amerykańskiego wywiadu, w którym stwierdzono, że Iran już w 2003 roku wstrzymał realizację swego wojskowego programu nuklearnego. Dla państw arabskich raport ten stanowił sygnał, że Biały Dom nie zamierza się angażować w zwalczanie zagrożenia irańskiego. Wiarygodność tezy o groźbie, którą reprezentować może Iran, potwierdził w przeddzień wyjazdu Busha na Bliski Wschód incydent w cieśninie Ormus, kiedy kutry patrolowe irańskiej gwardii rewolucyjnej otoczyły trzy amerykańskie okręty wojenne płynące po wodach międzynarodowych, grożąc im przez radio atakiem.
Antyrakietowa tarcza połączyła Czechów i Polaków w ostatnich miesiącach.
Z oficjalną wizytą państwową przebywał w Pradze szef polskiego rządu Donald Tusk i choć ze swym gospodarzem, premierem Mirkiem Topolankiem, dyskutował o różnych sprawach czeskich i polskich dziennikarzy, interesował praktycznie tylko jeden temat – amerykańska tarcza antyrakietowa. Relacja naszego środkowo-europejskiego korespondenta Marka Pędziwola.
Antyrakietowa tarcza połączyła Czechów i Polaków w ostatnich miesiącach jak żaden inny wspólny problem. W obu krajach sytuacja jest pod pewnym względem podobna. Rządy są w zasadzie za, społeczeństwo w większości przeciw. W Polsce amerykańskim rakietom, w Czechach radarowi. Z tym, że opór czeski jest bardziej zdecydowany. Przeciw radarowi gminy, w pobliżu których ma on stanąć, zorganizował już antyradarowe referenda. A inicjatywa Nie dla baz wielokrotnie wyprowadziła przeciwników amerykańskiej instalacji na ulicę. Dzisiejsza wizyta polskiego premiera w Pradze ukazała, na czym polegają różnice oficjalnych stanowisk w tej kwestii między Czechami a Polską w ostatniej zmianie warty w Warszawie. Donald Tusk podkreślił w Pradze, że rozmowy z Amerykanami to nie wyścig z czasem, bo najważniejszy jest ich zadowalający efekt.
Zakończymy, jeśli chodzi o stronę polską, negocjacje wtedy, kiedy otrzymamy gwarancję finansowania i bezpieczeństwa. Czy to będzie środa, czy piątek, czy to będzie kwiecień, czy październik, jest sprawą drugorzędną.
Mówił w Pradze polski premier. Szef czeskiego rządu, Mirek Topolanek, zapewnił z kolei, że jego gabinet nie podpisał jeszcze żadnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi.
My uprzednostniujemy...
Przedkładamy bowiem, i mówimy o tym od początku, jakość nad prędkością.
Kwalitu przed rychlości.
Podkreślił czeski premier, ale wyraził nadzieję, że umowa z USA niedługo zostanie sfinalizowana i już pod koniec kwietnia będzie mogła zostać podana pod głosowanie w czeskim Sejmie. Obaj politycy zapewnili dziennikarzy, że będą koordynować swoje działania i wymieniać ze sobą informacje.
Mamy także obaj przekonanie, że tempo, cykl rozmów powinien być uzgodniony i wspólny.
Dodał Donald Tusk. No cóż, obu stronom właściwie nic innego nie zostaje. Jeśli jedna część tarczy ma być w Polsce, a druga w Czechach, wyskakiwanie przed szereg żadnej ze stron nic by nie przyniosło. Trudno zaś sobie wyobrazić, by w obliczu dość sporej niechęci obu społeczeństw do całego przedsięwzięcia, któryś z premierów myślał o przejęciu całości amerykańskiej instalacji na terytorium swojego kraju. Jak się zdaje, podobne są stanowiska obu państw w innych kwestiach, o których obaj szefowie rządów dyskutowali. I tak na przykład Mirek Topolanek jednym krótkim ano, czyli tak, odpowiedział na pytanie, czy obie strony mają zastrzeżenia wobec Centrum Przeciw Wypędzeniom w Berlinie. Dopóki jego koncepcja się nie zmieni, polska odpowiedź będzie brzmieć tak samo, powiedział Donald Tusk. Czeski premier zapewnił też, że jedną z najważniejszych kwestii, którą poruszał z gościem z Polski, jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego i dotyczy to oczywiście także gazociągu północnego i innych rurociągów, które stopniowo zaczynają omijać środkową Europę. Rzecz w tym, że podczas gdy Polska usiłuje aktywnie zniechęcić Europę do rurociągu północnego, Czesi zastanawiają się nad połączeniem się do tej rury od niemieckiej strony. Obaj premierzy uzgodnili też dziś w Pradze, że przejmą patronat nad obchodami 1200-lecia Cieszyna. Według legendy w roku 810, po długiej wędrówce, spotkali się w tym miejscu nad Olzą trzej bracia, synowie słowiańskiego króla. Tak się cieszyli, że postanowili w tym miejscu założyć miasto i nazwali je Cieszynem. Na polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Wiceszef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Kislak rozmawiał w Warszawie z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów była sprawa umieszczenia w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Premier Donald Tusk, w przeciwieństwie do swego poprzednika Jarosława Kaczyńskiego, chce rozmawiać na ten temat z Rosją i zależy mu na przekonaniu jej o słuszności tej decyzji. Rosja ze swej strony zapowiedziała, że ma zamiar uzmysłowić Polakom problemy w dziedzinie bezpieczeństwa strategicznego wynikające z amerykańskich planów. Premier Tusk zapewnia, że zgoda na instalację antyrakietową w Polsce będzie bezpośrednio związana z możliwością zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Stany Zjednoczone ustami rzecznika Pentagonu Jeffa Morella zapowiedziały, że wysyłają do Afganistanu dodatkowe 3000 żołnierzy, aby wzmocnić siły koalicyjne walczące z talibami. Agence France Presse przypomina, że żołnierzy amerykańskich jest obecnie w Afganistanie 26 tysięcy, a w Iraku 160 tysięcy. Rok ubiegły pochłonął w Afganistanie najwięcej ofiar śmiertelnych od roku 2001. Niecytowany z nazwiska przez Agence France-Presse, jeden z wysoko postawionych dyplomatów Unii Europejskiej, poinformował, że pierwsze kontyngenty europejskich sił pokojowych pojawią się w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej na początku lutego. Przypomnijmy, że do wysłania żołnierzy do Czadu zobowiązało się także Polskie Ministerstwo Obrony i MSZ. Byłemu sekretarzowi generalnemu ONZ Kofi Annanowi powierzono zadanie prowadzenia negocjacji w trwającym i ciągle zaostrzającym się kryzysie w Kenii. W brytyjskim gabinecie premiera przy Downing Street spotkają się 29 stycznia na zaproszenie premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, prezydent Francji Nicolas Sarkozy, kanclerz Niemiec pani Angela Merkel i premier Włoch Romano Prodi. Spotkanie ma być poświęcone aktualnemu kryzysowi finansowemu. Policja bośniacka poinformowała, że zatrzymała paszporty członków najbliższej rodziny poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Haski do spraw zbrodni w byłej Jugosławii, Radovana Karadzicza. Zdaniem rzecznika tej policji, ten ostatni znajduje się w Belgradzie i jest w ciągłym kontakcie telefonicznym ze wspomnianą rodziną, żoną Lilianą, córką Sonią, zięciem Jowicewiczem i synem Saszą. Wobec narastających w siłę protestów, wobec coraz bardziej pokrytego śmieciami Neapolu i wobec omijania miasta przez turystów w obawie przed różnego rodzaju zachorowaniami wynikającymi z niewywożenia śmieci, miasto zaczęło powoli te śmieci wywozić. Według komunikatu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pierwsze 500 ton śmieci zostanie wywiezionych na Sardynię. I jeszcze dwie krótkie informacje. W Szwajcarii na niektórych alpejskich trasach narciarskich postanowiono ustawić radary, których zadaniem ma być robienie zdjęć narciarzom przekraczającym dozwoloną prędkość i późniejsze ich ostrzeganie przed ewentualnymi niebezpieczeństwami związanymi z nadmierną prędkością. W zoo w Norymberdze przyszedł na świat kolejny mały, biały niedźwiadek. I znowu, tak jak w przypadku berlińskiego misia Knuta, kraj opanowała knutomania. Nowonarodzony misio jest płci żeńskiej, więc Niemcy myślą sobie, że będzie z nich doskonała para. Wybuchach w Pakistanie, w Lahore, powie nam teraz Stefan Rygier.
Co najmniej 26 osób, czwórka cywilów i 22 policjantów zginęło w zamachu samobójczym dokonanym w Lahore, wielkim mieście na wschodzie Pakistanu. Następuje to w 2 tygodnie po zabójstwie szefowej opozycji Benazir Bhutto, która zginęła również w samobójczym zamachu. To zarazem pierwszy w tym roku zamach tego rodzaju, który, jak wolno sądzić, nie wróży spokojnej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, których termin po zabójstwie pani Bhutto przeniesiono na 18 lutego. Kamikadze zdetonował bombę w momencie, kiedy otaczało go około 60 policjantów, z których jeden próbował go zatrzymać. Zamach miał miejsce przed sądem w Lahore, gdzie siły bezpieczeństwa zgromadziły się licznie w oczekiwaniu na manifestację sędziów i adwokatów przeciwko reżimowi prezydenta Perweza Musharrafa.
Był to dziennik Radia France Internationale z Paryża. A oto przegląd prasy francuskiej przygotowany dzisiaj przez Katarzynę Zawicką i Marka Brzezińskiego.
Paryska prasa poranna dzisiaj sporo uwagi poświęca zwycięstwu Hillary Clinton w New Hampshire, a poza tym głównie wewnętrznym sprawom Francji. Niektóre z nich wykraczają jednak i poza francuskie granice. Kukurydza modyfikowana genetycznie podobno ostatecznie okazuje się jednak szkodliwa, a w każdym razie nie można z całą stanowczością stwierdzić, że taka nie jest. To z pewnością nie koniec dyskusji i dociekań na ten temat. W każdym razie w związku z ostatnimi wynikami badań być może jej uprawa zostanie we Francji zakazana. zakazana. Drugim tematem, który poruszał dzisiaj umysły i serca francuskich dziennikarzy, jest 35-godzinny tydzień pracy, którego jak największej świętości bronią związki zawodowe i większość pracowników. Po wtorkowej wypowiedzi Nicolasa Sarkoziego, która została zinterpretowana jako zapowiedź wydłużenia tygodnia pracy, wczoraj szef państwa zapewnił, że absolutnie nie ma zamiaru odbierać francuskiemu społeczeństwu jednego z najdroższych mu przywilejów, chce tylko przeprowadzić jak najdalej idącą reformę tej ustawy. Zmiana ma polegać na umożliwieniu chętnym pracowania w większym wymiarze godzin. Sarkozy bowiem jak najbardziej popiera godziny nadliczbowe. W pierwotnej wersji praca w godzinach nadliczbowych była praktycznie niemożliwa. Jeśli istnieje jakaś debata składająca się z licznych dialogów, w których gadał dziad do obrazu, to niewątpliwie jest nią debata na temat 35-godzinnego tygodnia pracy. Czytamy w artykule wstępnym Libération. Przyczyny tego tkwią zarówno w złej woli, jak i w niejasności. Wszyscy słyszeli, jak szef państwa zapowiadał we wtorek zniesienie 35-godzinnego tygodnia pracy. Wczoraj sprecyzował, że nie chce znieść legalnego wymiaru pracy, ale chce przeprowadzić daleko idącą reformę systemu i umożliwić pracę po godzinach. Konfuzja. Tymczasem jest to zbyt drażliwy temat, żeby go tak lekko traktować. Tu nie można sobie pozwolić na puste banały i nic nieznaczące slogany. Podobnie zresztą jak nie należało go narzucać odgórnie, jak uczyniła to kilka lat temu Lewica, wprowadzając ustawę, która przecież od początku miała wielu przeciwników. W sondażach część ankietowanych przyznaje, że 35-godzinny tydzień pracy dezorganizuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa i negatywnie wpływa na gospodarkę. Tymczasem, czytamy w Libération, według danych oficjalnych Francja nie pracuje wcale mniej od swych europejskich partnerów, a skrócenie tygodnia pracy wpłynęło pozytywnie na wydajność. Przyznać muszę, że całkiem osobiście zdumiewają mnie te dane. Obserwują na co dzień, jak pracują Francuzi i widzę kolosalną zmianę na gorsze. Ale ja dysponuję tylko dwojgiem oczu i oczami kilku znajomych, a nie danymi oficjalnymi. Blisko z tym tematem związany jest raport, jaki 23 stycznia ma przedstawić specjalna komisja stworzona w celu znalezienia wyjścia z gospodarczego zastoju. Raport ma zawierać ponad 300 propozycji. Le Figaro już teraz podaje do publicznej wiadomości niektóre z nich, przede wszystkim dwie, które określa mianem bomby. Zwiększyć imigrację i znieść podział na departamenty. Druga sprawa jest nieco mniej interesująca dla społeczności międzynarodowej, bo to jednak czysto wewnętrzna sprawa. Inaczej ma się rzecz z imigracją. Wszyscy eksperci biorący udział w redagowaniu raportu zgadzają się, że Francja powinna ułatwić przyznawanie wiz obcokrajowcom. Rynek francuski potrzebuje pracowników. W najbliższych latach ta tendencja będzie się pogłębiać. Imigracja jest jednym z głównych sposobów rozruszania gospodarki, zwiększenia rozwoju gospodarczego i tworzenia dobrobytu państwa i jego obywateli. Jest to konkluzja bardzo pomyśli Nicolasa Sarkoziego, który i w czasie swej kampanii przedwyborczej i potem, kiedy już objął funkcję prezydenta, wielokrotnie dawał wyraz swojemu przekonaniu, że imigracja nie tylko nie zaszkodzi Francji, ale wręcz jej pomoże. Oczywiście imigracja kontrolowana i dobrze przygotowana. Odcięcie się pewnych grup imigrantów od społeczeństwa francuskiego, kompletna porażka w kwestii ich integracji pokazują, jak delikatny jest to temat. Niemniej delikatne są problemy ekonomiczne. Czy imigracja nie spowoduje znacznego obniżenia płac? Jaką przyjąć politykę mieszkaniową? Pierwsze kroki na drodze wyznaczonej przez raport komisji już zostały poczynione. Studenci zagraniczni mogą podjąć pracę po zakończeniu nauki. Od niedawna ułatwiono pracę obcokrajowcom w niektórych dziedzinach gospodarki i w niektórych zawodach. I wreszcie przedstawienie umowy o pracę może stać się w niektórych przypadkach podstawą do przyznania prawa czasowego pobytu we Francji. Ale to dopiero początek.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rekordowo wysokie ceny ropy naftowej, bardzo silna pozycja wspólnej waluty euro, niewystarczająca konkurencyjność francuskich przedsiębiorstw na światowych rynkach. To są zdaniem dziennika Le Monde przyczyny, dla których deficyt handlowy Francji może osiągnąć 40 miliardów euro po podsumowaniu roku 2007. Listopad zamknął się negatywnym saldem niemal 5 miliardów. To jest aż o 30% więcej niż poprzedni rekord, który został pobity w październiku. Sekretarz stanu odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i za handel zagraniczny, Hervé Novelli, przyznał, że deficyt osiągnął, jak to ujął, historyczne rozmiary. Jest to zjawisko tym bardziej spektakularne, że najbliższy sąsiad Francji i jej główny partner handlowy, Niemcy, też zanotowały rekord, ale w przeciwną stronę. Niemiecka nadwyżka w handlu wyniosła nieco ponad 19 miliardów euro. Według Federalnego Biura Statystycznego jest to najlepszy wynik od 17 lat. Noweli jest zdania, że główną przyczyną tak marnych wyników francuskiej gospodarki są astronomicznie wysokie ceny ropy naftowej. W poprzednich latach deficyt handlowy Francji był prawie o połowę mniejszy. Według dziennika Le Monde takie tłumaczenie nie oddaje jednak istoty rzeczy. Francuski polityk zapomina o bardzo silnej pozycji euro i przede wszystkim o tym, że francuskie przedsiębiorstwa nie są w stanie sprostać konkurencji na światowych rynkach. I tu leży pies pogrzebany, stwierdza francuski dziennik, dodając, że to jest przyczyną, dla której eksport wzrósł w ubiegłym roku o niecałe 3%, podczas import o niemal 8,5%. W listopadzie fatalne były wyniki sprzedaży Airbusa, jedne z najgorszych od sierpnia 2006. Jest to tym bardziej niepokojące, że francuski przemysł tradycyjnie cieszył się z silnej pozycji w dziedzinie właśnie lotnictwa i motoryzacji, a w tym drugim przypadku zanotowano również złe wyniki, bo 300 milionów euro deficytu, co jest skutkiem spadku eksportu samochodów i wzrostu importu przede wszystkim z Niemiec, z Włoch, z Wielkiej Brytanii oraz z państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Także inne gałęzie przemysłu, na przykład produkcja lekarstw czy dóbr konsumpcyjnych, odnotowały złe wyniki w 2007. Według ekonomistów przyczyn takiego stanu francuskiego handlu należy szukać także w zbytnim skoncentrowaniu się na strefie euro. W innych rejonach świata, które przeżywają bujny rozwój gospodarczy, jak w Azji czy w Europie Środkowej, obecność francuskiego przemysłu jest niewystarczająca.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Stefan Riger.
Grenelle de l'environnement, czyli jesienne stany generalne ochrony środowiska, na coś jednak się przydały. Francja, której nic a priori potemu nie predestynowało, może się dzisiaj znaleźć obok Austrii w europejskiej awangardzie krajów alergicznych na organizmy genetycznie zmodyfikowane. Ogłoszone w środę orzeczenie tymczasowej Wysokiej Rady, powołanej w celu prowadzenia nadzoru nad mniej lub bardziej eksperymentalnymi uprawami roślin o zmutowanym genotypie, wzięte zostało na serio przez prezydenta Sarkoziego, przynajmniej jeśli wierzyć jego zapowiedzi, iż w najbliższych dniach skorzysta ze specjalnej klauzuli upoważniającej każdego członka Unii Europejskiej do tymczasowego cofnięcia zezwolenia na stosowanie upraw zmodyfikowanych genetycznie. Jeśli prezydent faktycznie podejmie taką decyzję, co prawdopodobne, z francuskich pól znikną wszelkie genetyczne Frankensteiny, jako że ekspertyza Wysokiej Rady dotyczy jedynego zmodyfikowanego organizmu, jaki tu dotąd wprowadzono, kukurydzy MON810, pod jakim to kryptonimem kryją się nasionka zmanipulowane i rozpowszechniane na całym świecie przez quasi-monopolistę w tej materii, międzynarodowy koncern Monsanto. Tymczasowa Wysoka Rada przywołuje w swojej argumentacji nowe fakty naukowe, które dało się ustalić w wyniku kilkunastu badań przeprowadzonych w ostatnim pięcioleciu. Wskazują one na to, iż zmodyfikowana kukurydza MON810 może się rozpylać w promieniu wielu kilometrów, zarażając swym genotypem sąsiednie uprawy. Zdają się również dowodzić jej szkodliwego wpływu na rozliczne owady, odgrywające ważną rolę w procesie zapylania roślin, podobnie jak i na dżdżownice oraz bakterie stanowiące o biologicznej żywotności gleby. Jedyny ich efekt pozytywny, jakiego się doszukano, to spadek poziomu obecności mikrogrzybic na plantacjach kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w porównaniu z uprawami tradycyjnymi. Francja przyłączy się zatem, jak wolno się spodziewać, do europejskiego ruchu oporu przeciwko kukurydzy made in Monsanto. Wspomnianą klauzulę przywołały już wcześniej Austria, a także Węgry i Grecja. Odgrażały się również Niemcy, lecz ostatecznie cofnęły zakaz w zeszłym roku po uzyskaniu od Monsanto gwarancji, iż potencjalnie trefne uprawy będą przezeń ściśle nadzorowane. Europejska Rada Ministrów starała się na jesieni nakłonić Austrię do zniesienia moratorium na uprawianie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, ale nie udało się do tego przekonać większości partnerów. Spodziewane francuskie moratorium winno zatem jeszcze wzmocnić europejski ruch oporu przeciw roślinnym mutantom ku satysfakcji francuskiego Janosika, byłego szefa Konfederacji Chłopskiej, José Bovego, który od początku tego roku na przeczyszczenie kiszek po świątecznych bachanaliach prowadzi z kolegami strajk głodowy przeciwko kukurydzy MON810. Bové na razie powiedział, że z orzeczenia Wysokiej Rady jest bardzo zadowolony, ale że głodówki nie przerwie, dopóki nie zapłaci zapadną w tej materii wiążące decyzje.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Zawsze dobrze jest przypatrzyć się, jak inni to robią. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku w Paryżu pojawiło się kilku malarzy japońskich zafascynowanych sztuką zachodnią. Choć okresowo bywała ona znana w Japonii od XVI wieku, to dopiero od końca XIX można mówić o rozkwicie stylu yoga, czyli właśnie malarstwa o zachodnich inspiracjach. W Domu Kultury Japonii w Paryżu jest obecnie wystawa pod tytułem Od Kurody do Fujity, która poprzez wybrane dzieła 12 malarzy ukazuje paryskie korzenie japońskiego malarstwa nowoczesnego. Dla polskiego widza jest to tym ciekawsze, że w tym samym czasie paryskie malarstwo odkrywali malarze znad Wisły, Willi i Dźwiny. Pytanie, jak to inni robili, ma więc tutaj podwójne zastosowanie. Trzeba jednak mieć na uwadze specyficzne okoliczności polityczno-kulturalne, w których rozgrywało się odkrycie przez Japończyków zachodniego malarstwa. Japonia, jak wiadomo, zerwała z izolacjonizmem w roku 1868 i jęła w szybkim tempie przyswajać zachodnią technikę i wartości, ale już w latach 80. nastąpił powrót do nacjonalizmu i wartości rodzimych. W tej niekorzystnej atmosferze podstawową rolę odegrał Seiki Kuroda. Ten syn wysokiego urzędnika cesarskiego przybył do Paryża studiować prawo z myślą o przyszłej służbie państwowej, ale pod wpływem kilku osobistości z japońskiej kolonii w Paryżu poświęcił się malarstwu. Nie tylko talent, ale i jego rozległe koneksje sprawiły, że po powrocie do Tokio w 1893 roku powierzono mu utworzenie w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Zachodniej. Równocześnie stworzył on Stowarzyszenie Białego Konia, grupę artystyczną skupiającą adeptów tej właśnie sztuki. Seiki Kuroda był jednak uczniem akademisty Rafaela Collin i jego ideałem było malarstwo akademickie. Dwaj inni malarze, których Kuroda przyjął jako profesorów, Shu Asai oraz Takeshi Fujishima, stosowali już paletę impresjonistyczną. Niemniej po wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku, pierwszej, na której Japończycy pokazali również swe zachodnie obrazy, sam Shu Asai pisał, co następuje. Zasmucające jest stwierdzenie, że obrazy pokazane przez malarzy japońskich, łącznie z moimi, wydają się tak ułomne, jak starzec w agonii usiłujący wesprzeć się na swojej lasce. Shu Asai wyciągnął z tego przede wszystkim wniosek, że Japończycy nie panują wystarczająco nad rysunkiem. Notabene podobnego wniosku boleśnie zabrakło wówczas polskim malarzom. Tę troskę Shu Asai przekazał swoim uczniom. Wśród nich większą rolę odegrali Yasuhiso Taro i Umehara Ruizaburo. Pierwszy studiował w Akademii Julien, a wzory czerpał zarówno z Tyciana i El Greca, jak z Picassa i Cezana. Drugi zachwycał się malarstwem Renoira. Obaj jednak świadomie dążyli do stworzenia autentycznie japońskiej wersji malarstwa zachodniego. Obaj też zostali profesorami Tokijskiej Szkoły Sztuk Pięknych po jej reformie w 1944 roku. Przed rokiem 1914 było w Paryżu najwyżej 20 malarzy japońskich. Za to w okresie międzywojennym przebywało ich tutaj do 500, twierdził najwybitniejszy z nich, Tsugaru Fujita, uczeń Kurody, który sam przybył do Paryża w roku 1913. Fujita jest jednym z emblematycznych artystów szkoły paryskiej, a jego obrazy są oczywiście zwornikiem omawianej wystawy. Równocześnie czynne są w podparyskim departamencie Essan dwie inne. W Villiers-la-Bacle zwiedzać można dom atelier Fujity, który zresztą był mekką japońskich malarzy, i wystawę tematyki cyrkowej w jego wykonaniu. A w Orangerii Pałacu w Chamarande jest wystawa pod tytułem Fujita – Mistrz Kreski. Ponadto w Domu Japonii w miasteczku uniwersyteckim City International można oglądać odrestaurowane właśnie freski Fujity.
Tu Paryż, RFI.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Na Montmartre cudownie pusto, nie ma tłumu turystów. Początek stycznia rozpoczyna się leniwie w tej części Paryża. Co innego na Polach Elizejskich, tam zawsze jest hałaśliwie tłoczno. Spokój można natomiast zawsze znaleźć na podwórkach położonych w bok od Placu Bastylii. Tutaj ruch, a tam życie płynące zupełnie innym, chciałoby się rzec, niemal wiejskim rytmem. I coś w tym nastroju małego miasteczka czy wsi można tam znaleźć. Sam plac Bastylii powszechnie kojarzy się wszystkim ze szturmem na znajdującą się tutaj od XIV wieku fortecą więzieniem, co obchodzone jest jako początek rewolucji i święto narodowe Francji. Ale na tym atrakcje tego miejsca się nie kończą. Po fortecy wybudowanej w tym miejscu, aby chronić Paryż od wschodniej strony, pozostał dzisiaj kontur obrysowany na wyłożonym kocimi łbami placu. Złośliwy korespondent londyńskiego Timesa donosił w czasie wizyty Gorbaczowa w Paryżu, że tłum ogarnął taki entuzjazm na widok autora pierestrojki, iż sytuacji nie byli w stanie skontrolować miotający się bezładnie funkcjonariusze francuskiej policji. Gorbaczow miał ponoć krzyknąć nad głowami tłumu do swego gospodarza, ówczesnego prezydenta Mitterranda, aby ten mu pokazał, gdzie owa Bastylia się znajduje. Mitterrand ponoć miał odkrzyknąć, że tamtą zburzono, a on na jej miejsce postawił nową operę. Jak widać, złośliwość wyspiarzy nie zna granic. Bastylią zdobyto, uwolniono z niej 7 więźniów, w tym ponoć pewnego niespełna rozumu Anglika, a materiał ze zburzonej fortecy częściowo wykorzystano na budowę mostu zgody. Częściowo, bo niejaki Paul Loi wpadł na pomysł, żeby na tym zbić majątek. Wyrzeźbił z kamienia, jakie pozostały miniaturowe Bastylii i na całego wziął się za rozkręcenie przemysłu, który dzisiaj znają wszyscy turyści. W styczniu 1790 roku 93 miniaturki zostały podarowane każdemu z francuskich departamentów. Paul Loi potrafił zarobić nie tylko na kamieniu z fortecy. Gdy w 1793 roku Ludwik XVI położył głowę na szafocie, Paul Loi zamienił się w szefa kuchni i wymyślił potrawę pod nazwą faszerowany świński łeb, która skutecznie pozwoliła mu powiększyć majątek. To wszystko już historia, która owszem dla turystów może być zajmująca, ale nie dla śpieszących się przechodniów i samochodów przecinających plac Bastylii ze wszystkich stron, czy dla tłumów młodych Paryżan, dla których okoliczne bary, kafejki i dyskoteki stały się jednym z ważniejszych punktów na mapie paryskich rozrywek młodzieżowych. Większą uwagę niż kontur średniowiecznej fortecy przyciąga stojąca po środku niezbyt piękna, ale w słońcu imponująco połyskująca statua Ducha Wolności. Kolumna, na której ustawiono to dzieło, jest pusta, o tym wie wielu Paryżan, ale niezbyt liczne jest grono tych, którzy wiedzą, że pod jej postumentem pochowano kilku uczestników komuny paryskiej poległych w walkach oraz egipskie mumie. Udało się je przywieźć z Egiptu, ale nikt nie umiał ich zakonserwować i zaczęły się rozkładać w wilgotnych podziemiach Luwru. Na placu Bastylii miał się znajdować model gigantycznych rozmiarów słonia, jakiego Napoleon chciał ustawić na Polach Elizejskich, tam, gdzie dzisiaj stoi łuk triumfalny. Ten słoń miał być odlany z brązu z przetopionych armat hiszpańskich, miał być gigantyczną fontanną. We wnętrzu modelu słonia, wykonanego z drewna i z gipsu, który stał na placu Bastylii, znajdowali schronienie paryscy bezdomni. Tutaj także mieszkali chłopcy, którzy byli pierwowzorem Gawrosza z nędzników. A słoń w miniaturce znajduje się w Muzeum Wiktora Hugo, mieszczącym się przy pobliskim placu Wagezów, przez wielu uważanym za najpiękniejszy i mający najwięcej uroku plac stolicy. Na północny wschód od placu Bastylii wkraczamy w rejon, w którym króluje kuchnia japońska. Było to przez wiele lat główne miejsce, gdzie można było w Paryżu raczyć się sushi i sashimi. Teraz taką japońską uliczkę można spotkać także w okolicach Panteonu i Ogrodu Luksemburskiego. Opuszczając plac Bastylii w kierunku wschodnim, warto jest zostawić ruchliwą Faubourg Saint-Antoine i skręcić w pierwszą lepszą uliczkę w bok. W XV wieku Ludwik XI zwolnił cechy cieśli i stolarzy tutaj mieszkających od podatków i warsztaty meblarskie zaczęły wyrastać przy Faubourg Saint-Antoine jak grzyby po deszczu. Także tutaj gnieździła się paryska biedota, spośród której rekrutowały się zastępy biorące udział w niemal każdej zawierusze, jaka miała miejsce w Paryżu. W 1996 roku spacerujący po tych zaułkach ówczesny mer stolicy Jean Tibéry przyjrzał się okolicom, poczuł ich specyficzny urok, porozmawiał z rzemieślnikami zajmującymi się tapicerką, ze sprzedawcami mebli i zadecydował, że ten rejon stolicy zostanie otoczony specjalną opieką władz miasta ze względu na panującą tu specyficzną atmosferę starego Paryża, której na próżno szukać gdzie indziej. Między innymi właściciele otrzymają pomoc finansową na utrzymanie swoich domków. 12 lat minęło, a nie wydaje się, aby wiele się w tych okolicach zmieniło na lepsze. Na szczęście ich urok pozostał. W ciszy obsadzonych krzewami plątaniny podwórek można by przy odrobinie wyobraźni usłyszeć stukot kół chybotliwego wózka poskakującego na kocich łbach, którym XVIII-wieczny handlarz wiózł starocie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Z okazji stulecia urodzin Simone de Beauvoir. Tygodnik Le Nouvel Observateur zamieścił na swej okładce zdjęcie pisarki sfotografowanej nago w łazience. Simone de Beauvoir układa sobie przed lustrem włosy. Widzimy ją od tyłu. Ma piękne, wysmukłe plecy i zgrabne pośladki. Było do przewidzenia, że zdjęcie to wywoła wiele zamieszania. Organizacje feministyczne natychmiast oskarżyły Le Nouvel Observateur o wabienie klientów na damską goliznę, zauważając, pewnie nie bez racji, że żadne francuskie pismo nigdy by się nie ośmieliło zamieścić na swej okładce fotografii nagiego Camusa. Simone de Beauvoir i kobietom w ogólności podobny szacunek wyraźnie się nie należy. Polemika wokół zdjęcia pisarki doskonale jednak streszcza to, co pozostawiła ona w historii, dla której stała się symbolem narodzin ruchu feministycznego i modelem lewicowej intelektualistki. Kiedy de Beauvoir zmarła w 1986 roku, inna francuska intelektualistka, filozofka Elisabeth Badinter, zawołała: kobiety, zawdzięczacie jej wszystko. Przed Simone de Beauvoir było oczywiście wiele innych odważnych kobiet. Olympia de Gouges, Virginia Woolf, ale jak twierdzi znana pisarka feministyczna Benoît Groulx, to ona, Simone de Beauvoir, zebrała i usystematyzowała wszystkie kobiece roszczenia. Najsłynniejsza jej książka, Druga płeć, wydana w 1949 roku, licząca ponad 1000 stron, które zwykło się streszczać zdaniem: nikt nie rodzi się kobietą, lecz kobietą się staje, stała się Biblią feminizmu, wyprzedzając o 20 lat narodziny ruchu wyzwolenia kobiet we Francji i o 10 lat wydanie w Stanach Zjednoczonych drugiego co do znaczenia feministycznego dzieła XX wieku, Mistyki kobiecości Betty Lee Friedan. Płeć wywołała we Francji ogromny skandal, co zresztą sprawiło, że 22 tysiące egzemplarzy pierwszego tomu rozchwytane zostało w ciągu tygodnia. Wydanie w języku angielskim sprzedało się w 2 milionach egzemplarzy. W Japonii opus magnum Simone de Beauvoir przez rok było na pierwszym miejscu najpopularniejszych bestsellerów. Autorka miała wówczas 37 lat. Po raz pierwszy kobieta miała odwagę domagać się nie tyle kilku praw dla połowy ludzkości, lecz absolutnej równości płci. I bez hipokryzji podjąć tematykę wolności seksualnej, macierzyństwa, aborcji i przemocy w stosunkach między obu płciami. Jestem kobietą, oświadcza na wstępie Simone de Beauvoir i wyciąga wnioski z tego, co oznacza dla człowieka, że jest istotą rodzaju żeńskiego, a ponadto, że bardziej niż komukolwiek zależy mu na tym, by o tym wiedzieć. Po gruntownej analizie sytuacji kobiet na świecie, Simone de Beauvoir dowodzi, że we wszystkich kulturach kobieta jest uprzedmiotowioną inną. Tak traktowana staje się regularnie obiektem opresji i wykluczenia. Dzieło Simone de Beauvoir jest gruntowną krytyką kultury patriarchalnej i radykalnym przekreśleniem mitu wiecznej kobiecości. Jej filozofia jest filozofią świadomości. Najwyższą w niej wartością staje się wolność. Do tej wolności pisarka dążyła w swym życiu i osiągnęła ją za cenę zerwania ze wszystkimi wartościami wyniesionymi z rodzinnego, mieszczańskiego domu, zakazami i nakazami, które obowiązywały wówczas dobrze urodzoną panienkę. Publikacja Drugiej płci spowodowała we Francji ogromny skandal. Wielki katolicki pisarz François Mauriac nie krył swego obrzydzenia, mówiąc o tym, co Simone de Beauvoir napisała o kobiecej seksualności. Camus nazwał książkę najwyższą obelgą dla samców z łacińskiego obszaru językowego. Watykan wpisał ją na indeks dzieł zakazanych. Podobny los spotkał inną książkę de Beauvoir, Mandarynów, nagrodę Goncourtów z 1954 roku, w którym autorka opisywała grupę ludzi skupionych wokół Alberta Camusa i Jean-Paula Sartre. Krzyk podnieśli także pruderyjni, jak zwykle, komuniści. Sukcesu we Francji Druga płeć doczekała się dopiero w latach 70., po tym jak zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, stając się podręcznikiem feministek amerykańskich.
Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On a
allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Źródeł twórczej i buntowniczej energii Simone de Beauvoir szukać należy w jej dzieciństwie i wczesnej młodości. Pochodziła ze znanej rodziny arystokratyczno-mieszczańskiej z Verdun. Uczęszczała do szkół w Paryżu, gdzie ujawnił się jej talent pisarski i wybitna inteligencja. Jednak ojciec zawsze ubolewał, że zamiast wymarzonego syna urodziły mu się dwie córki. Ten brak akceptacji wywarł na Simone ogromny wpływ i zadecydował z pewnością o tym, że stała się feministką. Po I wojnie światowej rodzina de Beauvoir znacznie zubożała. Związek rodziców uległ rozpadowi i Simone musiała podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie studiowała w elitarnej École Normale Supérieure i przygotowywała trudny egzamin agrégation z filozofii. Poznała Jean-Paul Sartre, swego przyszłego partnera życiowego, męża i współpracownika, z którym założyła pismo Le Temps Moderne, propagujące filozofię egzystencjalizmu. Chciała wszystko wiedzieć i wszystko przeżyć. Odrzucała społeczne konwencje, nie interesowało ją ani małżeństwo, ani macierzyństwo. Jej powołaniem bardzo wcześnie stała się filozofia i pisarstwo. Nie była jednak osobą surową, zimną i gardzącą bliźnimi, jak czasami się o niej myśli, interpretując pozy, które lubiła przybierać na zdjęciach, czy noszone z upodobaniem turbany. Jej biografka Danielle Salnave, autorka wydanej właśnie książki Castor de Guerre, wojenny castor. Castor był pseudonimem, którym lubiła się podpisywać de Beauvoir. Twierdzi, że była osobą bardzo wrażliwą i zmysłową. Miała wielu kochanków. Oprócz najsłynniejszego Jean-Paul Sartre'a, którego zgodziła się poślubić po wielu latach nieformalnego związku i obok którego pochowana jest na cmentarzu Montparnasse w Paryżu, przez jej miłosne życie przewinęli się także Nelson Algren, Jacques-Laurent Bost, Claude Lanzmann, jak również parę pań. Nigdy nie kryła przed Sartre'em swych licznych romansów, w tym także homoseksualnych. On odwdzięczał się jej tym samym, mieli zresztą wspólne kochanki. Tajemnicą pozostanie do końca polityczna ślepota Simone de Beauvoir, która w czasie wojny prowadziła rozrywkowe audycje w kolaboracyjnym Radio Vichy, a po 1945 roku związała się z komunistami. Jeździła do Chin, Związku Radzieckiego i na Kubę. Poznała Che Guevara, Fidela Castro i Mao Tse-tunga. Jak mówi Danielle Salnave, w epoce, która do ekstremy doprowadziła antagonizmy, Sartre i de Beauvoir, być może nie do końca świadomi tego, co czynią, zdecydowali się poprzeć reżimy totalitarne. I to na zawsze pozostanie plamą na ich biografii zaangażowanych intelektualistów. A co zostało z twórczości Simone de Beauvoir w 2008 roku? Czy daje się jeszcze coś z tego czytać? Mandaryni, egzystencjalizm i mądrość narodów, w sile wieku, kobieta zawiedziona, wydają się książkami przebrzmiałymi. Interesujące pozostają ciągle jej listy, przede wszystkim miłosne, których napisała około 300, pamiętnik statecznej panienki oraz oczywiście dzieło jej życia, ciągle aktualny, choć dyskusyjny traktat o niezmiennie aktualnym problemie innego, druga płeć.
Des femmes frêles, fragiles et ingénues, des femmes superbes comme des statues, des femmes au corps tentant de tanagra qui nous veulent fondre dans leur roi. Il y a des femmes, femmes au foyer ou femmes enfants, des femmes troublantes, étrangères à accent, des femmes de toute race et de couleur, androgynes ou bien femmes en fleurs. Il y a des femmes, des amoureuses forcenées, des femmes chères emmerdeuses adorées, des femmes merveilleuses à tout point de vue, belles habillées, ou tantôt mer et calme, et sur le champ, tantôt volcan, il y a les femmes rêvant de performance au lit, des femmes plus gourmandes que leur mari.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Pamiętacie Państwo scenę z filmu Titanic, w której pięciu muzyków z orkiestry pokładowej, dowiadując się, że to już koniec, że statek pójdzie na dno, że oni sami nie znajdą się w łodziach ratunkowych, gdyż te zarezerwowano dla kobiet i dzieci, postanawia spokojnie grać dalej. Ich melancholijna rezygnacja towarzyszy pasażerom jak łagodny powiew skrzydeł anioła śmierci. To kwintet pod nazwą I Salonisti. Ich sztuka będzie nam dziś towarzyszyć, gdyż wystąpią w najsłynniejszych standardach filmowych. Na początek w takim razie przypomnienie motywu przewodniego z filmu Titanic. I salonisti tworzą dziś Bela Szedlak, kontrabas, Ferenc Szedlak, wiolonczela i Lorenz Hassler, skrzypce oraz Piotr Plawner, skrzypce i André Tomet, pianino. Na płycie, której dziś słuchamy, prezentującej muzykę filmową, Plawnera i Tometa zastąpili Thomas Fury i Werner Giger. Wszyscy żyją i pracują w Bernie w Szwajcarii. Historia I salonisti rozpoczęła się w roku 1981. Od tego czasu skład grupy się zmieniał. Prezentowała ona swe koncerty na całym świecie, między innymi na festiwalu filmowym w Wenecji czy letnim festiwalu paryskim Paris Quartier d'Été. Prezentowali się oni również w warszawskiej filharmonii. I salonisti zagrali także, jak powiedzieliśmy, w Titanicu Jamesa Camerona, i to nie z offu, lecz na ekranie.
Thank you.
Rose Bay, muzyka z Casablanki. Repertuar i salonisti tworzą kompozycje takich artystów jak Nino Rota, Kreisler, Enescu, Piazzolla, ale również Debussy, Gershwin, Bartok, Kalman, Weil czy Brahms. Kontakty z kompozytorami współczesnymi na całym świecie pozwoliły im na zgromadzenie wcale pokaźnej biblioteki, niekiedy specjalnie dla nich skrojonych kompozycji. Pamiętają Państwo wakacje pana Hulu, film Jacques'a Tatiego? Francuska telewizja przypomniała go po latach, jak zwykle w porze dla nietoperzy. Po Lastradzie posłuchajmy cudownie beztroskiego leitmotywu z tego właśnie filmu w opracowaniu muzycznym i salonisti. A to Monsieur Hulu i jego wakacje.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.